będę cię pytała o inspirację, bo wiadomo, postać fantastyczna, król złodziei, król ucieczek, więc właściwie aż się prosiło, żeby zrobić o nim film. Dlaczego akurat tę historię Najmrockiego wybrałeś na swój pełnometrażowy debiut?
Dobre pytanie, ale ono jest, odpowiedź jest, pytanie jest krótkie, a odpowiedź jest dosyć złożona, bo...
Mamy czas.
Okej. Okay. Ja chciałam zawsze robić takie kino gatunkowe z dużym rozmachem. No i ta postać jakby, ta prawdziwa postać do tego nas... kierowała, mówię nas, czyli głównego autora scenariusza Łukasza Maciejskiego i mnie. A poza tym ja jestem bardzo sentymentalny i retrosentymentalny i ta historia zanurzona głównie w latach 80. Też dawała taki powód do tego, żeby opowiedzieć o tych czasach i żeby się nim pobawić, żeby je przypomnieć, ale w ogóle w jakiś taki sposób zmitologizowany. No i to chyba są główne powody tak naprawdę.
Masz na koncie mnóstwo produkcji, teledysków, też jesteś zamurzony dosyć mocno w świecie komiksowym i to też widać w twoim filmie. I teraz pytanie, bo udało ci się nie zrobić filmu komiksowego, tylko jednak film pełnometrażowy z tymi komiksowymi elementami. Więc chciałam cię zapytać o to rozłożenie tych komiksowych akcentów. Tu mamy mnóstwo takich historii. Pomijam oczywiście ten fakt, nie będziemy zdradzać słuchaczom zbyt wiele, że w pewnym momencie pojawia się w ogóle Funky Kowal na przykład jako komiks czytany przez głównego bohatera. Tam wypatrzyłam mnóstwo takich historii. Jak porozkładać te akcenty, żeby ta historia była dzisiaj taka czytelna, ale też z tymi elementami właśnie ze świata no popkultury jednak.
No, dla nas było bardzo ważne, żeby jak najwięcej do tej popkultury i żeby to był popkulturowy film, żeby nawiązywać do tego, żeby on miał też bardzo wyrazistą formę, którą tak sobie umownie nazwaliśmy komiksową. Ale u nas zresztą mam wrażenie, że często komiks, jak się mówi, że film jest komiksowy, to się to kojarzy źle, że on jest jakiś płaski, że postacie są właśnie papierowe, jednowymiarowe. No więc tak najbardziej nam nie chodziło o to. Chodziło, i też nam nie chodziło, żeby odkłamywać ten negatywny trend odnośnie mówienia o filmie, że jest komiksowo zrobiony, a dla nas dosłownie było, po pierwsze tak, ja przez lata rysowałem storyboardy, w sumie komiksów jako takich za bardzo nie, ale głównie storyboardy, więc wyszedłem trochę z tego, zanim zająłem się tworzeniem filmów na etapie scenariusza i reżyserii. I istotne było to, żeby patrząc na referencje czysto komiksowe, żeby ten film miał taki jakiś taki sznyt i ludzie go tak odbierali, żeby on był pozytywnie odbierany jako, żeby było czuć, że komiks to nie tylko podzielony ekran, który w tym filmie się pojawia, bo to jest też estetyka filmów z tamtych lat, ale też to, że jak mamy scenografię w tle, gdzie są konkretne rytmy, rastry, to też rozkładało się właśnie na kreację szefów pionów, czyli autora zdjęć, scenografii, kostiumów, charakteryzacji. To wszystko miało być właśnie ogólnie nazwane komiksowe, retrosentymentalne i vintage'owe, co chodziło nam o to, żeby ten film opowiadał o jakimś takim czasie lat 80., który tak naprawdę różnie się kojarzy, tak? I wcale nie był taki super w modzie czy w stylizacji, ale myśmy chcieli to właśnie w zupełnie inny sposób pokazać. W bardzo wyrazisty, w bardzo określonej, dokręconej takiej gałce konwencyjnej, można powiedzieć. Można powiedzieć właśnie komiksowej.
W tym filmie w ogóle nie fałszujecie. Znaczy, czasem jest tak, że jak oglądamy filmy, które opowiadają o, nie wiem, latach 80., początku lat 90., to gdzieś tam słychać jakiś fałsz, mam na myśli, nie wiem, od strony wizualnej, na przykład scenografii. Tutaj jest wszystko tak perfekcyjnie dopasowane, że właściwie no, uwodzicie nas, widzów, tą historią, że ona jest naprawdę wyjęta z tamtych czasów. Rozumiem, że ta dbałość o takie detale, szczegóły, najdrobniejsze, była dla was szalenie istotna.
No tak, oczywiście bardzo cieszę się, jak jest taki komentarz, że nie ma fałszu, bo ta organiczność tego świata, który się tworzy, który jest kompletnie wykreowany, bo przecież nie ma tego świata, jego trzeba stworzyć od zera, jak się robi to z film, jednak koniec końców kostiumowy, to było jedno z większych wyzwań twórczych przy tym projekcie, to znaczy jest jakaś określona wizja, którą przynoszę na moodboardach różnych i o tym opowiadam. I potem spotykam się z twórcami, których zapraszam do współpracy, którzy godzą się to zrobić. Miałem niesamowite szczęście, że spotkałem taką ekipę takich ludzi, z którymi się jakoś dobrze porozumieliśmy już na etapie właśnie prac koncepcyjnych, gdzie ja cały czas mówiłem o organiczności, czyli o tym, że każdy z tych pionów musi idealnie wpleść swoją pracę w ten jeden główny nurt takiej właśnie konwencji, że wszystko jest przerysowane. To też oczywiście dotyczy aktorów. Ale to wszystko się już zaczęło na etapie scenariusza, bo już w scenariuszu była wyraźna konwencja, że dialogi mają inną składnię niż taką, jak normalnie mówimy, że już tam czuć jest określony bardzo rytm. Ten film ma I to też było, i to się i to jakby rozchodzisz na wszystkie aspekty wizualne, formalne, dźwiękowe, muzyczne, tak? I koniec końców dbało się o każdy szczegół, detal, no to jest jakby moje zadanie, ale też każdy, kto w ten projekt wszedł, jakby na swoim polu wypełniał to doskonale, tak? Także cieszę się, że właśnie widzę to, widzowie to potem, tak jak teraz te świeże pokazy dostrzegają, bo to jest największa nagroda, jaką możemy dostać jako twórcy tego filmu.
Porozmawiajmy chwilę o aktorach, o których wspomniałeś. Główna rola Dawid Ogrodnik, ale fantastyczną udało ci się zebrać ekipę. Pani Dorota Kolek w roli matki Najmra, Robert Więckiewicz, który gra milicjanta, a potem mi się przemaluje na po licjanta. I oni no, musieli mieć pewien też kredyt zaufania, bo to twój debiut, prawda? I też wchodzą w taki projekt. Powiedz, jak wyglądała ten dobór obsady? Czy to od razu było tak twój pomysł, żeby Dawid zagrał główną rolę?
Tutaj ta główna obsada rzeczywiście jest tak, że nie widziałam, pisząc, czy współpisząc scenariusz i pracując nad scenariuszem, nad developmentem literackim, nie widziałam żadnej konkretnej twarzy aktora do tego filmu, a największy problem był oczywiście z Najmro, bo wiedziałam, że on ma mieć wąsy, wiedziałam, że nie ma być dosłownie podobny do protoplasty, bo też my nie robimy filmu biograficznego, to jest jakaś inspiracja, tam jest 10% faktów, reszta to jest całkowita fikcja. Dawid dostał na jakimś wczesnym etapie scenariusz, na wczesnym etapie scenariuszowym i prac castingowych i w ogóle nawet nie za bardzo to zarezonowało. Znaczy, potem szukali, to znaczy w ogóle nie było odpowiedzi za bardzo zwrotnej i myśmy szukali dosyć długo aktora, bardzo szeroko, wśród osób już ukonstytuowanych i aktorów na rynku, wśród osób jakby bardziej gdzieś debiutujących. Było bardzo wiele ciekawych propozycji, ale cały czas czułem, że i czuliśmy gdzieś tam, że to nie jest ten kierunek i wróciłem z powrotem do Dawida z nową wersją, spotkaliśmy się tym razem. On mi powiedział, że tamta wersja nie do końca mu się podobała, ale nie wiedział wtedy jeszcze, że to jest postać stworzona na faktach. To go jakoś uruchomiło. Przeczytał nową wersję i zadzwonił, dobra, możemy robić. Nie? I zaczął się wtedy proces dobierania kolejnej, do zapraszania. No wiadomo, że Roberta Więckiewicza się nie castinguje. Ja z nim wcześniej pracowałem przy krótkim metrażu i on się zgodził, terminowo się udało. No, większość tej obsady głównej to są oczywiście fantastyczni, w większości już aktorzy uznani. I przy innych rolach drugoplanowych, często bardzo też istotnych, dobór na castingach polegał na tym, że myśmy sprawdzali, kto rozumie tę konwencję. Właśnie konwencja była tu istotna na każdym etapie. Wiedziałem, że jak nie ma konwencji i aktor na przykład właśnie może tego nie wyczuć, no to wtedy to się nie uda. Tak? I to był jeden z elementów też, według którego dobieraliśmy podczas prac castingowych obsadę.
Chciałam jeszcze muzykę zapytać, bo mam takie wrażenie, że muzyka nie tylko uzupełnia, ale wręcz gra tutaj jedną z ról, że jest jakimś takim osobnym bytem, osobnym bohaterem i to jest muzyka, którą my doskonale znamy, doskonale pamiętamy właśnie z lat 80. czy też z początku lat 90. No ale ona jest też w jakiś sposób, to nie jest zbiór, piosenki komentują tutaj też trochę rzeczywistość, prawda?
No tak, to był bardzo, znaczy myśmy powiedzieli o dwóch utworach przed zdjęciami, które chcielibyśmy, znaczy na pewno pierwszy ten, który otwiera film, Moja muzyka to ja, Sośnickiej, który jest jako cover zrobiony przez autora muzyki tej takiej ilustracyjnej, czyli Andrzeja Smolika i śpiewa to Olga Bądź, to było wybrane przed zdjęciami i potem też na etapie scenariusza już czuliśmy i to podpowiedział operator Jacek Podgórski, że super jakby w tej głównej akcyjnej scenie na giełdzie towarzyszyła nam Sośnicka z Aleją Gwiazd, tak? Natomiast większość utworów na etapie montażu wybierałem z montażystą. No i ewidentnie chcieliśmy, żeby one komentowały, żeby były komentarzem, czy to rytmicznym, czy takim jakby w przekazie z piosenki do momentu dramaturgicznego w filmie. I to się udało. To było wielkie wyzwanie producenckie, pozyskanie praw do tej muzyki. Sparna też tutaj dziękuję z tego miejsca Instytutowi Sztuki Filmowej, bo nas wsparł dodatkowo jeszcze, żeby tę muzykę pozyskać, bo to okazało się, że to jest super wyzwanie finansowe również. Ale tak, to ta muzyka stanowi kolejnego, tak jak powiedziałaś, super celnie bohatera. No i też wyzwanie potem było dla kompozytora Andrzeja Smolika, żeby muzykalizacyjną, żeby ona nie zginęła pod tymi hitami, które tam są, tak? Ale ewidentnie to jest ta ilość tych znanych utworów, które wyjdą teraz na nowo, mam wrażenie, do ludzi. No to jest jakiś taki nasz... superpower też tego filmu, mam wrażenie.
I fantastyczne przede wszystkim piosenki z tekstem, z muzyką. Właściwie mam wrażenie, że już dzisiaj się nie pisze takich piosenek. Film był pokazywany tak po raz pierwszy na festiwalu. To były Nowe Horyzonty we Wrocławiu. 13 września będzie uroczysta premiera w Warszawie. 17 września film wchodzi do kin, a potem będzie na festiwalu filmowym w Gdyni, bo jest w konkursie głównym. I to jest chyba taki moment dla twórcy, kiedy wie, że już pożegnał z ten tytuł i wypuścił go w świat, wypuścił go do widzów. I teraz widownia się będzie z tym filmem mierzyła. To jeszcze cię na koniec zapytam o te twoje emocje związane z tym wypuszczeniem swojego filmu w świat.
No to są piękne emocje i piękne chwile, rzeczywiście dużo, dużo też nerwów, tym bardziej, że film rok przeleżał w tej lodówce covidowej, jak wiele innych filmów niestety. Ale super się zdarzyło, że nam film został zaproszony do tej sekcji pokazów specjalnych na Nowych Horyzontach. Ja się z tego cieszyłem, a też trochę stresowałem, bo to jest specyficzna publiczność i festiwal bardzo dedykowany arthouse'owi. I nagle tam było kilka tych gatunkowych filmów polskich pokazywanych i pełna sala, pełna widownia. Pierwszy raz oglądamy w takim towarzystwie, tam było 20 osób z ekipy, ten film i okazało się, że ta sala tak reagowała idealnie w punkt we wszystkich momentach. No myśmy byli w szoku. Po prostu, a potem te rozmowy z widzami, gdzie było w większości przypadków gratulacje, podziękowania, a mniej pytań, to było, no to jest najwspanialsza wypłata, jak mówimy, dla twórcy, którą można sobie wyobrazić, że no i potem jeszcze jakieś dobre reakcje dziennikarzy i krytyków, czego można chcieć więcej. No.
Najmrok, który kocha, który kradnie, który szanuje. 17 września w kinach. My widzimy się pewnie w Gdyni. Dziękuję bardzo za film. Mamy, proszę Państwa, kino gatunkowe w Polsce. Dobry film do zobaczenia w kinach. Dziękuję, Mateusz Rakowicz.
Bardzo dziękuję. Pozdrawiam.